sama historia walki o te drzewa jest bardzo fascynująca. Głogów przygotowywał wyprawy, które, powiedzmy, którymi dowodził cieśla miejski z odpowiednią ochroną. Z kolei właściciele, czyli panowie albo baronowie, a potem książęta na siedlisku i Bytomiu, przygotowywali kontrofensywę. Bywało, że na przykład aresztowano całą wyprawę głogowską. Ci z kolei przygotowali kontrofensywę łącznie ze 100 jeźdźcami i artylerią, więc musiało być ciekawie.
Puszcza Tarnowska to rozległy i zwarty kompleks leśny nazywany przez leśników Borami Tarnowskimi. Rozciąga się pomiędzy Lubięcinem na północy, Tarnowem Jeziernym na wschodzie, Bielawami na południu i ograniczony Doliną Odry od strony Nowej Soli i Siedliska na zachodzie. Jest przebogaty pod względem różnego rodzaju ciekawostek z przeszłości, o których dziś będziemy mówić. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Dzisiaj naszym gościem będzie autor jednego z przewodników po naszym regionie, a konkretnie po Puszczy Tarnowskiej. Przewodnik ten napisali Jan Wojtasik. Witam uprzejmie w studiu.
Witam serdecznie państwa, witam pana redaktora.
Mieliśmy z panem dosyć często do czynienia, ale przed 10 laty
dawno,
jako
dawno.
Prokurator. Tak,
dawno,
jest.
Dawno.
I pan Mirosław Wojtczak napisał tę książkę Puszcza Tarnowska, mała encyklopedia z podtytułem Mała encyklopedia. Dzisiaj dowiemy się troszeczkę o Puszczy Tarnowskiej, ale również poznamy zasady, jak tworzyć taki podręcznik, jak tworzyć taki poradnik, jak pisać, bo bardzo wiele osób chce, będąc gdzieś, po pierwsze organizować sobie wyprawy tematyczne, czyli decydować na coś konkretnego, nie tylko na oglądanie lasu, wody czy jeziora, ale chce także poznać jakby historię tych ziem, tego miejsca, w którym ewentualnie będziemy przebywać, a sporo osób także marzy o tym, żeby pisać o tym, robić zdjęcia, zostawiać swój ślad na którejś ze stron internetowych. Jak się zrodził ten pomysł napisania tej książki?
To jest raczej może nie cel założony pierwotnie, a efekt pracy czy badań nad stanem Puszczy Tarnowskiej, no, które trwały właściwie kilka lat bez przerwy. A kiedy już nazbierało się tego materiału, coś trzeba było z nim zrobić i właśnie to jest efekt.
Myślę, że wiele osób w naszym regionie mieszkających nawet nie wie, gdzie jest Puszcza Tarnowska i co to jest w ogóle.
To jest oczywiście określenie krajoznawcze. Leśnicy ten obszar nazywają Borami Tarnowskimi, traktują je trochę szerzej jako fragment tak zwanych Borów Zielonogórskich. Natomiast Puszcza Tarnowska to pierwsza nazwa po polsku, nazwa, która została już na początku XIII wieku wpisana w kronice klasztornej jako Desertum Tarnów, co oznacza właśnie w takim tłumaczeniu z języka łacińskiego Puszcza Tarnowska, a nazwa oczywiście od Tarnowa, który wówczas był po prostu siedzibą kasztelanii, czyli kasztelem.
Rozumiem, że jak pan powiedział kilka lat, ja czytałem, że około 10 lat trwało zbieranie materiałów do tej książki, czyli to bardzo długi okres czasu, ale trudno jest pójść do puszczy i szukać miejsca, gdy się nie ma podstawy bazy, tak, wiedzy, czyli rozumiem, że najpierw dokumenty, tak?
Panie redaktorze, powiem w ten sposób, zdarzało mi się w przeszłości może nawet kilkadziesiąt razy przebrnąć, tak użyję tego określenia, przy pomocy roweru przez tę puszczę z zachodu, na przykład na wschód albo w kierunku przeciwnym. I powiedzmy szczerze, dla mnie to było morze czy ocean, sosen, tu i ówdzie gdzieś, no, przerywany jakimś rodzajem innego nasadzenia. I powiem szczerze, że bardzo długo nie rozumiałem, co to oznacza. Dzisiaj wiem, że jeżeli, powiedzmy, mijamy kilka kilometrów i są same sosny, a następnie trafiamy na jakąś oazę, choćby dębową, to coś z tego wynika. Jeżeli przyjrzymy się temu miejscu dokładniej, może się okazać, że jest to na przykład fragment dawnej leśnej osady, o której już zapomnieliśmy, że w ogóle istniała.
Gdzie panowie później szukali tych dokumentów związanych właśnie, żeby ten zagajnik dębowy określić, co tam ewentualnie
miało miejsce?
To znaczy,
powiem w ten sposób, że najbardziej cennym źródłem są jednak mapy. Jeżeli nauczymy się czytać stare mapy, możemy naprawdę wiele ciekawego dowiedzieć się o tym, jak kształtowała się rzeczywistość, powiedzmy, danego obszaru puszczańskiego na przestrzeni wieków. No, na przykład stwierdzić taki zadziwiający dla wielu fakt, że słynny kanał Kopalnica przecież nie zawsze istniał. Był czas, kiedy gromadziły się w różnych ciekach wodnych, gromadził się nadmiar wilgoci, nadmiar wody. On gdzieś tam sobie jakimiś kanałami swoimi naturalnymi szukał ujścia do Odry, ale tak naprawdę to były nieprzebyte wręcz fragmenty bagienne. Tam, gdzie dzisiaj, powiedzmy, rośnie sosna na piaseczku, takim sobie nie najwyższej klasy, to były to miejsca właśnie wręcz niedostępne dla człowieka z uwagi na pasmo, bagien, jakichś tego typu podmokłych miejsc. Jedna z bardziej pylistych dróg przez Puszczę Tarnowską przed wiekami nazywała się Starą Drogą Błotnistą. To coś znaczy.
A dokładnie jak można określić ten przebieg Puszczy Tarnowskiej?
Powiem tak. Pogranicze trzech powiatów. Nowosolskiego, Głogowskiego i Wschowskiego. Wymieniłem alfabetycznie, chociaż trzeba powiedzieć, że ku zaskoczeniu też wielu osób, największy fragment Puszczy Tarnowskiej obejmuje właśnie powiat wschowski. Chociaż Wschowa jest stosunkowo daleko od tej puszczy położona.
Duży to jest obszar?
Duży to jest obszar. To według różnych szacunków, trzeba powiedzieć, jest to około 360 km kwadratowych. Jest to spory obszar. Można dyskutować, jak ten obszar wyliczyć, jeżeli jest na przykład wcięcie, które nie jest już puszczą, tylko jest łąką albo polem, czy po zewnętrznej, czy dokładniej. Czasem krajoznawcom czy leśnikom wychodzą różne, że tak powiem, wyniki tych pomiarów. Ja po prostu przyjąłem to, co wyliczył pan Alfred Ressler.
Jak głęboko w historię państwo sięgnęli? Jak się udało najdalej sięgnąć w historię, jeżeli chodzi o tą puszczę?
Powiem tak, można by powiedzieć, że możemy sięgnąć do historii pisanej i to będzie właśnie początek XIII wieku. Są to czasy, kiedy, jak wspomniałem, w Tarnowie Jeziernym obecnym funkcjonuje kasztelania, taka, powiedzmy, daleko na północ wysunięta siedziba administracyjna księcia Głogowskiego, a można też popatrzeć jeszcze z innego punktu widzenia, na przykład poprzez wykopaliska. Jeżeli spojrzymy na to, co dostarcza nam wiedza archeologiczna, to właściwie sięgamy epoki kamiennej, bo na obszarze puszczy są takie miejsca, gdzie ludzie epoki kamiennej i późniejszych epok, zwłaszcza epoki związanych kultur łużyckich, właśnie z tym obszarem, czyli powiedzmy najogólniej 3-3,5 do 1,5 tysiąca lat temu, nie, wcześniej troszeczkę jeszcze, zostawili ci ludzie wiele śladów kultury materialnej i powiem, jest to zaskakująco dużo, zwłaszcza przy ciekach wodnych, przy brzegach jezior, a więc życie tam trwało. Mamy tam ogromne pola kurhanowe i pod zwierzyńcem koło Sławy i chociażby słynne kurhany w Różanówce, które niestety są niszczone przez, nie tylko przez prace leśne, ale także przez hieny cmentarne, mówiąc wprost.
A propos zmiany drzewostanu, bo na przestrzeni tych lat na pewno te zmiany następowały, chociażby fakt, że to drewno było potrzebne do budowy przede wszystkim osad, do budowy później miast i na przestrzeni tych lat podejrzewam, że też prowadzona była gospodarka być może częściowo bezpieczna, a częściowo niebezpieczna dla tego drzewostanu w tej puszczy.
Najstarsze ślady dotyczą tak zwanej gospodarki żarowej, kiedy wypalano fragmenty, żeby potem uprawiać przez jakiś czas pole, ale trzeba powiedzieć, że natura bardzo szybko wracała jakby w ten pierwotny nurt i kiedy ludzie odchodzili, wracał też las pierwotny. Natomiast to, co wiemy o eksploatacji, dotyczy właśnie tych czasów przede wszystkim, o których mówiłem, czyli właśnie XII, zwłaszcza XIII wiek. Na przykład kroniki informują o tym, że mieszczanie Głogowa otrzymali zgodę księcia Głogowskiego, który był właścicielem tych terenów, na wyrąb 2000 dorodnych dębów właśnie z uwagi na to, że Głogów został spalony w wyniku pożaru. To oczywiście spowodowało pewne spory, które kończyły się wręcz otwartymi bitwami o to, czy to uprawnienie było jednorazowe, czy też miało charakter wieczysty, czy można było powtarzać, powiedzmy, na taką skalę wyrąb, tego najlepszego fragmentu lasów. A były to lasy głównie dębowo-sosnowe, chociaż jeszcze w średniowieczu też znaczny odsetek drzew stanowiły lipy. I trzeba powiedzieć, że sama historia walki o te drzewa jest bardzo fascynująca. Głogów przygotowywał wyprawy, którymi dowodził cieśla miejski z odpowiednią ochroną. Z kolei właściciele, czyli panowie albo baronowie, a potem książęta na siedlisku i Bytomiu, przygotowywali kontrofensywę. Bywało, że na przykład aresztowano całą wyprawę głogowską. Ci z kolei przygotowali kontrofensywę łącznie ze 100 jeźdźcami i artylerią, więc musiało być ciekawie.
Wówczas nie myślano o ochronie środowiska, tylko bardziej o ochronie zasobów leśnych.
Oczywiście, tak? Że tak. To była po prostu otwarta walka o drzewo, o najlepsze drzewo. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że zdarzają się takie miejsca, na przykład w naszym nazewnictwie jest to Kraina Leśnych Ostańców, takie jedno ze zboczy, na którym właśnie po dzień dzisiejszy rośnie kilkadziesiąt bardzo niekształtnych dębów.
Ale z tych dębów jeszcze coś pozostało? Pan powiedział, że tam kilka tysięcy dębów.
Tak, tak, nie zostało jeszcze, panie redaktorze. Nie jest tak źle jeszcze. Ale co chcę powiedzieć? Te pokrzywione, sękate, brzydkie, nie nadające się najprawdopodobniej do ciekawej obróbki, dzięki brakowi tej urody po prostu ocalały. Proste, piękne, strzeliste niestety bardzo często zostały wcześniej znacznie wycięte. Ale trzeba powiedzieć, że wiek XVIII to jest wiek bardzo takiej, bym powiedział, intensywnej eksploatacji właśnie starej puszczy, tego lasu pierwotnego i bardzo szybkie jakby przetworzenie tego obszaru po prostu na plantację sosny, co do której okazało się, że po prostu 3 razy szybciej osiąga dojrzałość i można ją, że tak powiem, posadzić, pielęgnować oczywiście w taki sposób, żeby uzyskiwać odpowiednie wyniki, potem wycinać i powtarzać ten zabieg znacznie częściej niż dzieje się to z dębami. Powiem w ten sposób, jest taki fragment puszczy tutaj w zachodniej części, nazywamy ją Nowosolskim Lasem Dębowym. To jest już, bym powiedział, taki obszar, bardzo bym od samego początku i celowo przygotowany przez człowieka, nasadzenia tych pięknych dębów, których wielu zazdrości Nowosolanom, rozpoczęły się w roku 1845. One w tej chwili rzeczywiście imponują kształtem, nazwijmy to kondycją, i właśnie są wycinane. To jakoś oburza wielu ludzi, którzy nie wiedzą tego, że po prostu te dęby zostały posadzone po to, żeby je w odpowiednim momencie wyciąć. Jeśli będą rosły za długo w taki sposób, jak dzieje się dotychczas, no to stracą swoją wartość jako drzewo. Natomiast oczywiście to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, pewne egzemplarze starodrzewia powinny być utrzymane w dalszym ciągu, żeby gwarantowały przekaz kolejnym pokoleniom tego pierwotnego obrazu.
Jak panowie tak śledzili rozwój tej Puszczy Tarnowskiej, to czy ona już jest bardziej przez człowieka wyprofilowana, czy jeszcze tej natury jest tam trochę?
Powiem tak, jest tam jeszcze bardzo dużo natury, ale oczywiście cała puszcza jest zagospodarowana przez człowieka, jest, że tak powiem, pomierzona, podzielona na odpowiednie oddziały leśne, na wydzielenia leśne, jak to leśnicy określają, w zależności od różnych kryteriów uprawowych, więc w tym sensie ta puszcza jest właściwie rzeczywiście plantacją uprawną. Ale z drugiej strony mamy tam szereg miejsc, które zachowały wiele z takiego pierwotnego obrazu. Właśnie na przykład wspomnę chociażby, jest takie miejsce, które nazwaliśmy Oazą 10 Dębów. Bardzo, nawiasem mówiąc, zagadkowe miejsce, bo właśnie w takim morzu sosen nagle dojeżdżamy, jest układ kolisty, 10 pięknych, dorodnych dębów, takich powiedzmy, szacując w tej chwili na oko, około 200-letnich, a w środku zagłębienie, które z całą pewnością kiedyś było po prostu zbiornikiem wodnym. No niestety woda uciekła w głąb, tej wody już nie ma, ale też tutaj trzeba to dodać, ze starych kronik niemieckich wynika, że mogło to być miejsce wykorzystywane w czasach kontrreformacji jako miejsce tajnych nabożeństw właśnie wiernych kościoła protestanckiego. Lokalizacja nam bardzo pasuje z uwagi na układ starych dróg, z uwagi na wygląd tego terenu. Z jakiegoś zresztą powodu ówcześni leśnicy zachowali ten właśnie pierwotny charakter, ale póki co materialnych dowodów, że akurat jest to miejsce, jeszcze nie udało się znaleźć.
Biorąc tę mapę i przewodnik, możemy zacząć podróż, jak powiedział, rowerem czy pieszo. Warunki tam, te trasy są w jakiś sposób oznakowane? Można bez problemu sobie poradzić?
Trasy są oznakowane. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów, taka organizacja, która właśnie ma swoją siedzibę w Jodłowie, a w statucie właśnie promowanie Puszczy Tarnowskiej jako jeden z celów swojego działania, oznakowało właśnie już niemalże 100 kilometrów takich tras. One są zadbane, są przy nich tak zwane leśne punkty odpoczynku, takie miejsca, które mają na wyposażeniu i altanę, i kosz na odpadki, i mapę odpowiednią, więc można tam odpocząć, można dokonać, że tak powiem, orientacji w terenie. No i oczywiście można przeczytać ciekawe informacje dotyczące właśnie tego miejsca.
A żeby to odnaleźć, bo współcześnie posługujemy się telefonami, tam mamy dokładne współrzędne, czyli możemy sobie wklepać, bo państwo również tutaj podają te współrzędne.
To znaczy w książce tego nie mamy. Współrzędne mamy przede wszystkim na stronie internetowej, właśnie w tej wersji elektronicznej puszczy, która zresztą jest, że tak powiem, łatwiejsza do lektury, dlatego że po pierwsze zawiera więcej informacji, po drugie te informacje są aktualizowane i mamy tam też dane właśnie do GPS-ów i osoby, które posługują się tymi nowoczesnymi środkami łączności czy właśnie komunikacji, są w stanie właśnie wykorzystać, na co zresztą jest wiele dowodów.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że naszym gościem jest Jan Wojtasik, jeden z autorów przewodnika po Puszczy Tarnowskiej. Pod tytuł jest tej książki Mała Encyklopedia. Jakie ciekawostki, bo oczywiście wszystkich elementów nie zdołujemy omówić, ale takie najbardziej interesujące naszych słuchaczy możemy tam w tej puszczy odwiedzić, znaleźć.
Wszystko zależy, co nas interesuje. Swój obszar zainteresowań mogą mieć na przykład zwolennicy militariów czy historii lokalnej. Powiem w ten sposób. Przynajmniej w kilku miejscach zlokalizowano i opisano tak zwane szańce szwedzkie, czyli pozostałości umocnień, które powstały w czasie wojny 30-letniej. I takie miejsca znajdują się zarówno nad Odrą, koło Stanów, ale też w głębi puszczy, chociażby koło Zwierzyńca, chociażby koło dawnej osady.
I czym te miejsca są?
Powiem w ten sposób. To były dawne placówki wojskowe, obwałowane. Trudno mi wypowiadać się w tej chwili, jak bardzo, ale lokowano je w miejscach strategicznie ważnych. To znaczy tak, dowództwo szwedzkie stacjonowało na zamku w Siedlisku. Z kolei cesarskie wojska penetrowały większość obszaru Śląska. Szwedzi, zająwszy Siedlisko i okoliczne miejscowości, po prostu otoczyli tę miejscowość w ważnych strategicznie miejscach wszelkiego rodzaju umocnieniami, na przykład stanowiskami artyleryjskimi, stanowiskami strzeleckimi. Po prostu chcieli sprawować kontrolę nad i uniemożliwić wojskom cesarskim, oczywiście chodzi o cesarskie wojska austriackie czy wojska katolickie, jak kto woli określić, po prostu wtargnięcie i okrążenie zamku w Siedlisku i jego zdobycie. Więc pozostawiono takie ślady, niektóre są bardzo wyraziste, pomimo że przecież upłynęło 400 lat bez mała, więc można na przykład takie obozowisko szwedzkie, bardzo dokładne, dobrze zachowane nad Odrą w Nowej Soli zobaczyć, ale są jeszcze bardzo wyraźne ślady, chociażby w Dębówku, mniej wyraźne, chociaż jeszcze zarysowane linie okopów koło Czerwonaka, w takim fragmencie, gdzie potem była długo leśniczówka. Po prostu były to stanowiska najczęściej artyleryjskie, umożliwiały panowanie nad leśnymi drogami.
A tak wyraźnie wizualizację można, na przykład Pałacyk Myśliwski jest wyraźnie widoczny?
Pałacyk Myśliwski jest perełką bardzo dobrze zachowaną. To właśnie dawna siedziba kasztelanii, o czym już mieliśmy okazję wspominać. W roku 1621 książę Siedliski, który miał takie ciekawe, miał na imię Jan, ale w przydomku Nieszczęśliwy, bo mu się jakoś tam te rządy nie udawały. Najpierw, że tak powiem, cesarz go prześladował jako protestanta, potem przyszli Szwedzi, wygonili go z tego zamku jego. On właśnie wybudował na wzniesieniu w Tarnowie Jeziornym na planie ośmiokąta
przy jeziorze,
takim przy jeziorze na wyniosłości sięgającej chyba 12 metrów bardzo ładny pałacyk myśliwski, który miał to szczęście, że do dnia dzisiejszego przetrwał, zmieniał właścicieli, administrowali w nim leśnicy, potem był on wykorzystywany przez nauczycieli jako dom pracy twórczej. Obecnie jest po prostu w gestii zespołu szkół ponadgimnazjalnych ze Sławy.
I można go zwiedzić, rozumiem.
Można go zwiedzić, można sobie, że tak powiem, tam zamówić pobyt wczasowy i po prostu wypoczywać w bardzo ładnym, urokliwym miejscu.
Tak. Zachęcacie także państwo do odwiedzenia stodoły. To niby nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że nazwaliście ją pancerną stodołą.
Pancerna stodoła, dlatego że w istocie był to schron z okresu II wojny światowej, wybudowany prawdopodobnie, bo możemy tylko posiłkować się jakimiś danymi wspomagającymi, w roku 1937 na linii kanału Kopalnica, i miał służyć właśnie do takiego zaskakującego uderzenia na nacierające wojska z kierunku północno-wschodniego. No, na tym etapie oczywiście gospodarze ówcześni, czyli Niemcy, no, prawdopodobnie dostrzegali niebezpieczeństwo ze strony wojska polskiego. Schron raczej nie odegrał zbyt wielkiej roli w czasie II wojny światowej, dlatego że na tym etapie wojny Rosjanie nie posługiwali się już na ogół takimi wojskami do czołowego natarcia, tylko właśnie małymi grupami, które zajmowały skrycie i bardzo szybko tereny i w związku z tym nie mamy danych, żeby właśnie w tym miejscu rozegrała się jakaś szczególna bitwa.
Dlatego
być może przetrwał, natomiast w najbliższej okolicy tak przez kilka dni na kanale Kopalnica w styczniu i lutym 1945 roku toczyły się walki. Ostatecznie Niemcy opuścili ten teren.
Taka jest pozycja też chyba obowiązkowa do zwiedzenia pod nazwą Czerwona Małpa, tak?
No tak, to jest bardzo oryginalne miejsce, taka skała z legendami. Skała w sumie, no jak ktoś zna Karkonosze, chociażby Sudety nasze, no to oczywiście może być zawiedziony, bo kiedy słyszymy Czerwona Małpa, wyobrażamy sobie ogromną skałę, skoro to już ma być skała. Tymczasem pierwsze wejrzenie jest takie, że właściwie no to taki większy kamień. No ale niestety właśnie ostatnie zlodowacenie zostawiło trochę tych głazów narzutowych, nie za wiele, a skoro jest to towar deficytowy, no to oczywiście musi być odpowiednio dostrzegany i nasi poprzednicy rzeczywiście nazwali tę skałę czerwonym mężczyzną. Jest to zaskakujące, bo rzeczywiście główna ściana tej skały zawiera wizerunek małpy.
Ma
i to pomalowane na czerwono z ogonem i wszystkimi innymi atrybutami. Ale co się okazuje? Otóż podanie i w dużym chyba stopniu prawdopodobieństwa oddające rzeczywistość przekazuje nam, że w czasie pozyskiwania materiału do budowy właśnie jakiegoś tam znowu kolejnego obiektu, prawdopodobnie jako fundament czy fragment ściany, po prostu rozsadzano co większe skały znalezione w lesie, żeby nadawały się do transportu. No i właśnie w czasie tej pracy, kiedy rozłupano większą skałę na dwie części, na właśnie frontonie tego odłupanego fragmentu ukazał się wizerunek mężczyzny, który no prawdopodobnie był efektem takiego szczególnego układu ziarenek tego.
Naturalny po prostu.
Tak, w sposób naturalny, ale trzeba przyznać, że na pracownikach, na robotnikach zrobiło to bardzo duże wrażenie. Odmówili dalszej pracy i mężczyzna właśnie zwany czerwonym mężczyzną został i tak też była ta skała opisywana i ukazywana właśnie przez wiele lat.
A ten ogon?
Właśnie na początku nie było w ogóle żadnego ogona. Tą małpę dorobił prawdopodobnie, proszę państwa, na początku gdzieś, powiedzmy, w drugiej połowie XX wieku, albo pod koniec może nawet tego okresu, jeden z pracowników leśnictwa. Takie podpowiedzi miałem od leśników. Nie powiedzieli, kto to był. Na pewno zastosował bardzo dobrą farbę, bo ona mimo upływu czasu bardzo długo się trzyma. Natomiast, proszę państwa, co się okazało? To znaczy, myśmy to odczytywali tak dość prosto, czyli patrzyło się, jest czerwona małpa, wszystko jest okay, w porządku. Tymczasem, kiedy na tę skałę spojrzymy z odpowiedniego kąta, a zwłaszcza kiedy przyświeci w sposób sprzyjający słoneczko, to okaże się, że właśnie rzeczywiście w tym momencie widać wyraźnie profil kształtu czaszki małpy. I ta nawiertka, która jest śladem prac, o jakich wspominałem wcześniej, jest po prostu linią oddzielającą dolną szczękę od górnej. I jeden właśnie z turystów, który znalazł się właśnie w takiej grupie prowadzonej właśnie przeze mnie, zwrócił na to uwagę i jako dokument przedstawił odpowiednie zdjęcie i powiem, rzeczywiście jest to czaszka małpy. O dziwo, w puszczy była kolej. Była kolej, co prawda gospodarcza, ale była. W najbardziej optymalnym momencie jej długość przekraczała 100 km, chyba 112. Generalnie zwykle się podaje, że to były odcinki, bo liczące około 60 km. Przestawiano, kiedy wyeksploatowano las w jednym miejscu, przestawiano te tory w inne miejsce, ale powiem, że ci, którzy pokusili się o odtworzenie torowisk, a dość łatwo jest to zrobić, bo wiele map podaje dokładną ich lokalizację, no to powstała bardzo, bym powiedział, imponująca sieć kolejowa właśnie w puszczy. Poza drewnem wożono glinę, bo była także cegielnia, trzeba to powiedzieć, i były miejsca, gdzie wydobywano tę glinę po to, żeby potem wytworzyć, wypalić cegłę, więc no, puszcza żyła swoim życiem, nie tylko tym militarnym, ale też gospodarczym i momentami bardzo intensywnie.
Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do odwiedzenia Puszczy Tarnowskiej. Gdzie rozpocząć to zwiedzanie i gdzie można zdobyć? Rozumiem, że nateśnictwa miały te przewodniki, ale w internecie, jak Pan powiedział, jest także.
To znaczy wersja elektroniczna, i to nawet chyba bogatsza niż w książce, jest oczywiście do znalezienia bez trudu na stronie internetowej zatytułowanej Teksty i pejzaże, którą mam przyjemność prowadzić. Jeżeli idzie o zdobycie książeczki czy mapy, stowarzyszenie, które wydało właśnie jedną i drugą publikację, no po prostu traktuje to jako materiał promocyjny i każdy uczestnik rajdu rowerowego albo innego przedsięwzięcia w Jodłowie, w którym weźmie udział, no tak jak ja wiem, w tej chwili ma zagwarantowaną możliwość otrzymania właśnie takiego gadżetu, takiego prezentu.
To rozumiem, że startować należy z Jodłowa, tak?
Najlepiej startować należy z Jodłowa. Myślę, że jeszcze w tym zakresie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Letniska Jodłów nie powiedziało ostatniego słowa i takie rajdy kolejne będą organizowane.
A kto uczestniczy w takich przedsięwzięciach?
No powiem tak, można powiedzieć, od ludzi mocno dojrzałych, bo rekordzista chyba miał 88 lat, po właśnie kilkuletnie dzieci. Zadziwiająco znakomicie sobie jedni i drudzy radzą na leśnych drogach. Oczywiście trzeba mieć rower dostosowany do tych konkretnych warunków. Te warunki się niestety zmieniają. Nie zawsze one są komfortowe, ale muszę powiedzieć, że wtedy przygoda jest jeszcze ciekawsza, kiedy trzeba zmagać się także z przeciwieństwami leśnych dróg.
No leśne drogi to kojarzę sobie w naszym regionie przede wszystkim piach.
A no właśnie, i takie fragmenty też czasem musimy pokonać, ale też sporo fragmentów jest już pokrytych utwardzonym szutrem i wtedy jest to czas, że tak powiem, względnego wypoczynku. A z kolei taki podstawowy czas wypoczynku, to właśnie te ciekawsze miejsca, do których dojeżdżamy, jest czas na porozmawianie o historii tego miejsca, o jakichś walorach biologicznych, geograficznych, przyrodniczych i oczywiście na to, żeby odpocząć przede wszystkim.
Ale tylko rower, czy pieszo?
Powiem tak, obszar puszczy jest taki, że ja osobiście rekomenduję rower przede wszystkim.
Za daleko, tak?
Dlatego, że możemy w relatywnie krótszym czasie przemieścić się na spore odległości. Ale powiem, znam człowieka, który kiedyś napisał do mnie z taką informacją, że on postanowił całą puszczę, korzystając właśnie z tych map, o których pan redaktor był uprzejmy, wspomnieć właśnie pieszo i wędruje z miejsca na miejsce. To jest taki piechur, bym powiedział, z prawdziwego zdarzenia i jemu odległości nie przeszkadzają. Ale chcę powiedzieć, że to tak przejść z miejsca na miejsce to jest 26-32 kilometry w różnych fragmentach, więc trzeba już sobie, że tak powiem, odpowiednią ilość czasu zarezerwować.
My mamy propozycję, żeby właśnie odwiedzić Puszczę Tarnowską rowerem, jak pan mówi, bo wtedy można więcej. Także serdecznie państwa zapraszamy i dziękujemy naszemu gościowi. Przypomnę, że Jan Wojtasik, autor publikacji przewodnika po Puszczy Tarnowskiej, był naszym dzisiejszym gościem.
Dziękuję państwu, zapraszam.
W tym roku Puszczę Tarnowską możemy zwiedzać, nocując legalnie na dziko w lesie, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Wiesław Daszkiewicz.
To jest nasz największy kompleks leśny, Puszcza Tarnowska, na pograniczu z Nadleśnictwem Nowa Sól. Wspólnie wyznaczyliśmy ten obszar. To jest około 1800 hektarów pomiędzy miejscowościami Siedlisko a Tarnów Jezierny.
Czyli gdziekolwiek można w tym miejscu?
Akurat Puszcza Tarnowska to jest obszar ponad 20 tysięcy hektarów, także jest wyznaczony około 10% taki obszar dopuszczony do tego programu. Mapę będziemy publikować na stronie internetowej naszej, ale też w razie czego można w kontakcie z leśniczymi miejscowymi leśnictwa Strzeszków czy Dąbrówno dowiedzieć się, w których to miejscach jest dokładnie zlokalizowana ta możliwość.
Rozumiem, że na mapach będą dane dokładnie GPS-u, żeby można się odnaleźć w tym miejscu, tak?
Postaramy się. To jest dość świeża dla nas sprawa i nie jestem w stanie tak na 100% obiecać, że aż tak precyzyjne dane będą publikowane, ale postaramy się, żeby tak było, jak pan sugeruje.
A jakie ewentualnie warunki tam są? Czyli jest dostęp do wody, między drzewami można hamaki rozwieszać na przykład, żeby się położyć.
Tak właśnie jest. Cały urok polega na tym, żeby dostęp do dóbr cywilizacji był jak najbardziej ograniczony. To jest taka niszowa grupa turystów, która wybiera właśnie takie ekstremalne warunki. Trochę to jest na pograniczu survivalu. Dostęp do wody jest raczej odległy. Trzeba ją przynieść ze sobą. No oczywiście o prądzie nie ma mowy. Wszystko jest jak najbardziej polowe i to polega na tym właśnie, żeby każdy sobie warunki zapewnił takie do przetrwania bardziej niż do takiego komfortowego pobytu.
A dojazd? W jaki sposób można się tam znaleźć w tym miejscu?
Dojazd oczywiście samochodem w lesie poruszać się nie wolno.
No
poza
właśnie
wyznaczonymi drogami publicznymi. Najlepiej jest zatrzymać się we wsi najbliższej i dotrzeć tam albo pieszo, albo wziąć ze sobą rower i rowerem dojechać. Im trudniej, tym ciekawiej.
Będą miejsca wyznaczone na ogniska? Będzie to możliwe, czy nie?
Nie, to będzie niemożliwe. W lesie z zasady ognisk się nie pali. Jeżeli ktoś by chciał rozpalić ognisko, no to 100 metrów od granicy lasu jest to teoretycznie dopuszczalne, a praktycznie no raczej tego nie przewidujemy, żeby można było rozpalać ognisko.
W tych okolicach są jeziora, to będzie jakieś takie miejsce, że będzie niedaleko do tego jeziora? Nad jeziorami nie będzie możliwe stworzenie tego typu miejsc?
No, odległość od jeziora, czy to daleko, czy blisko, jest rzeczą względną. Zależy od kondycji tego, który tam będzie chciał nocować. Natomiast nad samymi jeziorami wykluczyliśmy lokalizację tego typu przyjemności, atrakcji, ponieważ są to tereny chronione w obszarze Natura 2000 i raczej ściąganie turystów w te rejony nie jest właściwe z punktu widzenia ochrony ptaków.
To są lasy sosnowe, czy jakieś mieszane, inne?
Generalnie lasy sosnowe.
Też jest miejsce tam na postawienie namiotów, tak?
Tak, na pewno się znajdzie. To nie jest takie, powiedzmy, taki teren płaski, przygotowany do rozbijania namiotu. Trzeba go sobie z lekka przygotować, oczywiście bez robienia jakiejś rewolucji w środowisku. No niemniej jednak to są obszary suche, więc ze znalezieniem takiego miejsca na rozbicie namiotu nie powinno być problemu. Bagien tam nie ma.
I w jaki sposób to trzeba się rejestrować, żeby zdobyć pozwolenie na udział w takim przedsięwzięciu, czy po prostu pojechać tam, gdzie sugeruje mapa i tam po prostu rozbić namiot?
No cały urok polega na tym, że rejestrować się nie trzeba, o ile jest to pobyt nie dłuższy niż 2 noce i nie większą grupą niż 9 osób. W tej sytuacji nie trzeba się nigdzie rejestrować, tylko trzeba zdobyć wiedzę, gdzie można nocować. Opublikujemy, gdzie są prowadzone prace leśne, żeby też tam się, że tak powiem, nie kręcić. I jeżeli spełni się te warunki, dwie noce i nie więcej niż 9 osób, to naprawdę nie trzeba nikogo nawet powiadamiać o swoim pobycie.
I rozumiem, że po sobie też nic się nie powinno pozostawiać po pobycie.
No, to już jest dla nas oczywiste, że absolutnie żadnych śladów takich jak plastiki, czy no, śmieci, czy zniszczone jakieś, powiedzmy, elementy runa, no tego nie powinno być. Każdy, już liczę, że z takich turystów jest na tyle etycznym, że po sobie i posprząta, i zadba, żeby żadnych zniszczeń w środowisku nie było.
Na tej stronie państwa internetowej będzie także opis tego miejsca, czyli opis puszczy i co ewentualnie można w tym miejscu, czy w okolicy tego miejsca zobaczyć?
Więcej danych na temat naszych atrakcji cały czas publikujemy w różnych konfiguracjach tematycznych. Także oprócz tego, gdzie można spędzić te noce na dziko w lesie, to jeszcze wiele innych informacji się znajdzie, na przykład o atrakcjach turystycznych innego rodzaju, typu wieże widokowe, ścieżki rowerowe. To wszystko jest publikowane na naszej stronie.
Jak zwierzęta przyjmą takie zmiany w lesie?
No liczę, że tak powiem, dadzą sobie z tym radę. Ponieważ cały czas zakładam, że ci, którzy uprawiają bushcraft, są, że tak powiem, neutralni dla środowiska. Że nie wprowadzają zamieszania, hałasu, jakiegoś rozgardiaszu, że starają się być po prostu niezauważalni.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Wiesław Daszkiewicz. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Oby było bezpiecznie i interesująco. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.